Witam Państwa, Lech Pilarski. Niewątpliwym tematem głównym kończącego się roku jest rosyjska gra historyczna rozpoczęta przez prezydenta Putina. Czy jest tylko wymierzona w Polskę, czy też jest to plan rozbicia jedności Unii i NATO, nowego podziału świata? Czy we współczesnym świecie można posługiwać się takimi pomówieniami wbrew obecnej wiedzy historycznej? Jak reagować na tego typu rozgrywkę? Czy wystarczy tylko oświadczenie premiera, aby przeciwstawić się temu jawnemu hejtowi? O tym dzisiaj w programie zapraszam. A w studiu Krzysztof Truskolaski, poseł Koalicji Obywatelskiej.
Dzień dobry.
Piotr Kuśnieruk, szef SLD na Podlasiu.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry.
I czekamy na posła Prawa i Sprawiedliwości Dariusza Piątkowskiego. To zanim trzeci poseł do nas dojedzie, trzeci uczestnik naszego dzisiejszego spotkania, to może zapytam pana Piotra o to, jaka jest teraz sytuacja na Nowej Lewicy. Czy SLD jeszcze istnieje, czy już jest nowa lewica i SLD zeszło z, no, że tak powiem, do historycznego podziemia?
To znaczy SLD jeszcze istnieje i SLD będzie cały czas istniało. Łączenie lewicy odbywa się na zasadzie inkorporacji, czyli przyłączenia Wiosny do Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Żeby... I to będzie tak długo trwało, jak połączenie Polski z Litwą w Unii Obojga Narodów?
Myślę, że tworzy się trwała formacja polityczna, która przez długi czas, przynajmniej przez kilkanaście lat, tak liczymy, będzie funkcjonowała na scenie politycznej. Myśmy dokonali w grudniu zmian w statucie, które umożliwiają przyłączenie drugiej partii. Dokonaliśmy zmiany w nazwie, złożyliśmy ten statut do Krajowego Rejestru Sądowego. Wiadomo, że sądy do dużych formacji politycznych podchodzą z dużą ostrożnością, więc sądzę, że statut zostanie wnikliwie przeczytany. Myślę, że pojawią się też poprawki, to znaczy, że z mojego doświadczenia jest tak, że zawsze gdzieś tam ten statut jest odesłany, ale wydaje mi się, że gdzieś do marca uda się zrealizować proces zatwierdzenia.
No właśnie, bo chciałem zapytać, jak długo to będzie trwało, czy zdążycie przed wyborami prezydenckimi?
Nie, sytuacja wygląda w ten sposób, że statut jest już złożony w sądzie. No niestety jest okres przednoworoczny, więc procedury tam trwają. Natomiast nie mieliśmy jakiegoś, nawet w przypadku kampanii wyborczej, długiego okresu rozpatrywania. Myślę, że pod koniec stycznia zapadnie decyzja, albo statut jest zatwierdzony, albo pójdzie do poprawki. Jeżeli pójdzie do poprawki, no to myślę, że ten proces się skończy koniec lutego, początek marca.
Dziękuję bardzo. W studiu jest już poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Piątkowski, a zatem przechodzimy do głównego tematu dzisiejszego spotkania. Pytanie, dlaczego Władimir Putin wyciągnął tę historyczną kartę? Dariusz Piątkowski.
No to trzeba przede wszystkim pytać by pana prezydenta Putina.
No nie możemy. Tak. W tym jest kłopot. To pytam pana. Co pan sądzi w tej sprawie?
Putin ewidentnie wraca do takiej propagandy wręcz stalinowskiej, nie mającej nic wspólnego z historią. Jest to próba tworzenia historii na nowo według wzorców, które są wygodne dla Rosji, tych obecnie rządzących. Być może jest to próba odwrócenia uwagi od problemów wewnętrznych, innych problemów, które Rosja ma. Bywało już tak w historii zarówno Związku Sowieckiego, jak i Rosji Carskiej, że szukano jakiegoś zewnętrznego wroga, innego
albo
zainteresowania,
wysyłając czarne sotnie,
na przykład,
żeby rozwiązać
tak jest,
problemy wewnętrzne.
Tak jest. Ta Rosja ma też trochę problemów wewnętrznych, gospodarczych, społecznych, finansowych. Także jadąc tu do państwa, słyszałem o przypomnieniu sytuacji, że rząd rosyjski przegrał przecież proces z Yukosem i z jego dawnego udziałowcami. Musi wypłacić wiele miliardów dolarów. Teraz Gazprom przegrał proces, to także odbije się na sytuacji finansowej gospodarki rosyjskiej. Jest spore niezadowolenie chyba z poziomu życia, przynajmniej w większości Rosjan, nie mówię o tych najbogatszych, ale tych nieco biedniejszych i przeciętnych. No i trzeba tu w jakiś sposób zająć umysły Rosjan i prawdopodobnie z tego to wynika.
Dlaczego Polska została wybrana jako cel tych ataków? Krzysztof Truskolaski.
Wszyscy, czy w opozycji, czy w koalicji rządzącej, jesteśmy zbulwersowani tymi słowami. Te słowa nigdy nie powinny paść ze słów prezydenta, z ust prezydenta Putina. Ale niestety to już nie pierwszy raz, gdy Rosja próbuje zakłamywać historię. No i my jako Polacy, ponad sporami politycznymi, powinniśmy odkłamywać te kłamstwa powielane przez prezydenta Putina.
Czy też powinniśmy zająć stanowisko w sprawie tych ostatnich uwag dotyczących historii wspólne, polskie, jednolite?
Premier zajął już stanowisko wczoraj. No, niestety było ono trochę spóźnione, ale jest i uważam, że opozycja również powinna to stanowisko poprzeć. Polacy powinni mówić jednym głosem. Czekamy jeszcze na stanowisko prezydenta. Miejmy nadzieję, że będzie ono w takim samym tonie jak pana premiera. No, nie może być tak, że jedna z głów państw obraża inne państwa i po prostu zakłamuje historię. Tak być nie może, na to zgody nie ma i tutaj jako przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej mogę powiedzieć, że na zakłamywanie historii po prostu nie ma miejsca i będziemy robić wszystko, żeby bronić dobrego imienia Polski. I tutaj uważam, że ponad podziałami, jakimikolwiek podziałami politycznymi, jako Polacy powinniśmy się zjednoczyć i mieć po prostu jedno stanowisko w tej sprawie.
Chciałbym powiedzieć, że myślę, że to jest jakaś tam spóźniona reakcja na uchwałę Rady Europy z jesieni tego roku, gdzie Rosja została zrównana z Niemcami, jeśli chodzi o winę za wybuch II wojny światowej. Być może próba zagmatwania tej całej sytuacji jest też spowodowana tym, że uchwała Rady Europy może w długofalowym terminie dla Rosji otwierać tryb odszkodowawczy w stosunku do państw europejskich. Jeżeli Niemcy sobie przez ten okres powojenny jakoś z tym poradziły, jeżeli Rosja pojawiła się, że tak powiem, w nowej sytuacji, mogą pojawić się z tego tytułu roszczenia. Więc myślę, że w interesie Putina jest zagmatwanie sytuacji w zakresie tej decyzji. Wiadomo, że Rosja jest tak silnym państwem, że na pewno żadnych odszkodowań nam nie wypłaci. Natomiast generalnie, że tak powiem, utrudnianie i próba robienia szumu informacyjnego wiele razy Rosji się udawała i Rosja sobie z tym daje radę, chociażby z tego powodu, że być może to stanowisko jest również skierowane, jeśli chodzi o społeczeństwo wewnętrzne, bo ten rosyjski internet nie jest takim otwartym internetem, o jakim my jak gdyby myślimy. On jest kontrolowany w jakiś sposób przez Federację Rosyjską i Federacja Rosyjska przymierza się do tego, że w sytuacjach krytycznych odetnie internet i będzie posługiwała się wewnętrznym internetem. Więc informacja Putina rozeszła się po wewnętrznym społeczeństwie rosyjskim, pokazując stanowisko Putina, że on jest, że tak powiem, odważny i odważnie mówi i wybiela tą historię rosyjską. Natomiast informacje ze świata już do Rosji tak specjalnie nie docierają. Więc należy to rozpatrywać po pierwsze w ramach czynników wewnętrznych, bo dla wielu Rosjan, którzy są przekonani, że Rosjanie nie odpowiadali za wybuch II wojny światowej i byli państwem pokrzywdzonym, stanowisko Rady Europy jest bardzo trudne do zaakceptowania i w większości to jest elektorat Władimira Putina.
To jak reagować? Znamy już oświadczenie premiera, które jest, wielu ekspertów na to wskazuje, bardzo wyważone i fakty pokazywane są tam, które powinny trafić do społeczności międzynarodowej. Będziemy teraz wszyscy rozsyłali te oświadczenia, bo pojawiły się także po rosyjsku i po angielsku, nie tylko w języku polskim.
Przede wszystkim ta sytuacja pokazuje, że wbrew wielu publicystom i politykom, polityka historyczna ciągle w świecie i zawsze i nadal odgrywa ogromną rolę. Czasami są to takie
przekręty.
No, przekłamania, nazwijmy to delikatnie, jak te, które padły z ust pana Putina, ale często bywają znacznie delikatniejsze. Cieszy mnie tutaj deklaracja przedstawiciela Koalicji Obywatelskiej, który mówi wyraźnie o tym, że opozycja także powinna być tutaj ramię w ramię z polskim rządem i to premier reprezentując stanowisko na zewnątrz polskiego rządu, przypominające, jakie były fakty historyczne, że to Rosja sowiecka wraz z Niemcami hitlerowskimi doprowadziły do wybuchu wojny i to one są winne przede wszystkim tym milionom ofiar śmiertelnych, jest dosyć istotne. Nie zawsze niestety tak bywało, że polscy politycy mówili tak samo w kwestiach historycznych. Tu cieszy, że w tej sprawie jest inaczej. Zresztą widać, że także i inne państwa raczej nie biorą oświadczenia pana Putina poważnie, traktując je raczej jako swego rodzaju grę polityczną. Wydaje mi się, że jest to przede wszystkim gra obliczona przede wszystkim na rynek wewnętrzny, a nie na efekt międzynarodowy.
No ale na rynku międzynarodowym tego rodzaju oświadczenia, tego rodzaju działania Rosji też mogą przynieść negatywny skutek, bo musimy to rozpatrywać w kontekście zbliżającej się rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau. Potem mamy też okrągłą rocznicę zakończenia II wojny światowej i to zakończenie jest różnorodnie interpretowane. Fakt, że na zachodzie Europy zakończenie wojny to jest 8 maja. Natomiast we wschodniej Europie, czyli po tej stronie radzieckich wpływów, jest to 9 maja, to znaczy, że mamy różnicę w interpretacji.
Oczywiście, ale to jeszcze raz powtórzę, że cieszę się, że także politycy opozycyjni podobnie reagują na oświadczenie pana Putina. Mam nadzieję, że także w innych kwestiach będzie tutaj jedność. Nie pojawi się chociażby sugestia, że Polacy mordowali Żydów w trakcie II wojny światowej, bo jak rozumiem, do tego pan próbuje nawiązać, mówiąc o rocznicy wyzwolenia Auschwitz i wszelkich uroczystości.
Nie, mówię tutaj o rozgrywce, jaka będzie, czy próbie rozgrywki, jaka będzie z pewnością podjęta podczas obchodów w Jerozolimie.
To prawda, ale to trzeba pamiętać o tym, że jest sporo państw i polityków, którzy przy pomocy historii próbują ugrać swoje interesy polityczne bądź gospodarcze. I jeżeli oświadczenie pana Putina wywołuje jednoznaczną reakcję ze strony polskich polityków, to mam nadzieję, że także inne fałszywe oświadczenia i próba oskarżenia Polaków na przykład o udział, w masowy udział w mordowaniu Żydów, również spotykają się ze stanowczym sprzeciwem nie tylko polityków partii rządzącej, ale i także polityków opozycyjnych. Z tym bywało dotąd bardzo różnie. Putin ewidentnie próbuje rozgrywać także i te wcześniejsze ataki na Polskę ze strony zarówno niektórych środowisk żydowskich, ale i także publicystów z różnych części świata, którzy sugerowali, że Polacy są co najmniej równie winni jak Niemcy mordowania Żydów w okresie II wojny światowej. Polakom nie trzeba tłumaczyć, że prawda była zupełnie inna, że byliśmy tak samo ofiarami jak Żydzi, że wielu z nas próbowało nieść pomoc i o tym powinniśmy przede wszystkim pamiętać i w przypadku możliwych reakcji. Tego nie można oczywiście wykluczyć. Trzeba pamiętać, że w Izraelu trwa ciągle kampania wyborcza tak naprawdę, więc tam też różne rzeczy mogą się wydarzyć na potrzeby rozgrywek wewnętrznych i że tutaj postawa polityków opozycji będzie taka sama jak premiera czy prezydenta polskiego, którzy będą jednoznacznie jedną wersję wydarzeń przypominali także na arenie międzynarodowej.
Podziela pan tę opinię? Krzysztof Truskolaski.
Generalnie ta sytuacja z prezydentem Putinem pokazuje jedną rzecz, że w tak ciężkich czasach dla Polski, dla Europy, no Europa, Unia Europejska musi się po prostu trzymać razem i mam nadzieję, że również przywódcy europejscy staną po stronie Polskiej w tym konflikcie dyplomatycznym z Rosją. Mam nadzieję, że będzie nam udzielone wsparcie i wszyscy jednym głosem w Unii Europejskiej będą tą prawdę, te kłamstwa Putina odkłamywać. Mam taką nadzieję, chociaż jak wiadomo, no niestety ja akurat nie podzielam ostatnich lat polityki dyplomatycznej polskiego rządu, no ale w tej kwestii, w tej tak istotnej kwestii polityki historycznej Polski. Mam nadzieję, że inni przywódcy europejscy również staną z nami ramię w ramię. Nie wiem, jaki długofalowy jest cel prezydenta.
To za chwilę do tego wrócimy. Po drodze pytanie, czy to sygnał, że mamy do czynienia z budową nowego świata, z nowym podziałem interesów, to zagrywka prezydenta Putina?
Nie, myślę, że nowy podział interesów odbywa się między Stanami Zjednoczonymi, Chinami, Europą.
Ale Rosja wykorzystuje właśnie fakt, że Stany Zjednoczone troszeczkę zmieniają swoją opcję.
Myślę,
i
że
fakt
tutaj
zainteresowania
jest po prostu
tylko Chinami.
Tutaj myślę, że to jest jakiś taki wybór tego Putina dosyć pragmatyczny, polegający na tym, że Polska nie jest jakimś wielkim partnerem gospodarczym, jeśli chodzi o handel z Rosją. Uderzanie w inne gospodarki znaczące w Europie byłoby problematyczne.
Szkodliwsze
dla francuską, czy niemiecką, czy włoską, czy brytyjską, byłoby po prostu szkodliwsze. My okazaliśmy się ze względów chociażby gospodarczych najsłabszym partnerem. Można było o nas to powiedzieć, natomiast stały niepokój w Europie, szczególnie na tej ścianie wschodniej Europy, mówimy o granicy z Rosją, jest w interesie rosyjskim.
Czyli podgrzewanie
tworzenie
tego kotła.
Tworzenie takiego przedmurza i nie doprowadzenie do głębokiej integracji Polski z Unią Europejską dla Putina jest po prostu wygodne. To jest rozszerzanie swojej strefy wpływów, którą on realizuje w zasadzie od czasu powołania na stanowisko prezydenta. Dlatego, że próbuje rozmiękczać sytuację na Białorusi, Ukrainę cały czas obserwujemy. Widzimy cały czas problemy z olbrzymią mniejszością, jeżeli można to nazwać mniejszością, na Łotwie. Litwini też mają problemy z Putinem. To jest utrzymanie...
Estonia także.
To jest utrzymanie po prostu próba odzyskania starej imperialnej strefy wpływów, jak gdyby postsowieckich, i sianie każdego sposobu niepokoju. Tutaj wejdą wojska, tu pożyczymy pieniądze, mówimy o Łukaszence i potem nie zwrócimy. Tutaj Polakom wrzucimy jakiś fałsz historyczny. Jest po prostu stałą polityką rosyjską budowania takiego muru ochronnego wokół Federacji Rosyjskiej z państw, którym nie pozwoli się do końca na integrację i na wejście w jakieś tam inne struktury. Dla Putina Polska jest o tyle jeszcze niekorzystna, pojawiła się stała obecność wojsk amerykańskich. To też jest bolesny cios w system obronności rosyjskiej i Putin musi coś z tym robić. Z jednej strony myślał, że postawienie rakiet za granicą czy w okręgu kaliningradzkim zrobi wrażenie. Nie zrobiło to wrażenia. Próbuje innymi sposobami. Myślę, że to nie jest uczciwa i czysta polityka, chociaż polityka nigdy nie jest uczciwa i czysta, ale to jest szczególnie rażące.
A za chwilę powrócimy do kwestii, jaki będzie dalszy ciąg i jakie efekty chce osiągnąć Władimir Putin, rozgrywając tę rosyjską grę historyczną. Postawię tego rodzaju pytanie, jak przeciwstawić się temu wyraźnemu rosyjskiemu hejtowi? Czy tylko oświadczenia, czy tylko pokazywanie jedności?
Na pewno oświadczenia muszą być, tak jak to się stało w naszym wypadku. Dobrze są także reakcje innych polityków, chociażby dzisiaj pani ambasador Mosbacher, ambasador Stanów Zjednoczonych, tak jak była mowa, powinny podobne oświadczenia wydać, czy przynajmniej dać sygnał także inne państwa Unii Europejskiej, że podobnie postrzegają historię, jak i my. Putina pewnie nie zmusimy do tego, żeby nagle zaczął mówić innym językiem. Być może sama sytuacja wewnętrzna w Rosji spowoduje, że władze rosyjskie w jakimś momencie trochę inaczej zaczną na ten temat mówić. Natomiast tu trzeba standardowo reagować, tak jak to zrobił pan premier Morawiecki.
Czy powinniśmy na przykład wyprodukować grę pod nazwą Jak zajęliśmy Polskę 17 września i 1 września?
Przede wszystkim powinniśmy
przejść do masowej, czyli trafić do masowej widowni.
Przede wszystkim powinniśmy uczyć historii, prawdy historycznej. To, co robi IPN, propagując historię II wojny światowej, między innymi za pomocą różnego rodzaju gier, to są kroki, które dzieją się przynajmniej od kilku lat i je trzeba kontynuować. W pierwszej kolejności mamy wpływ na to, jaka jest świadomość historyczna Polaków i to trzeba kontynuować. Być może trochę silnie wyjść z takimi sygnałami także na zewnątrz. Próbowano to robić przy okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości, gdy pojawiały się artykuły prasowe, ilustracje, krótkie spoty reklamujące polską historię, króciutkie filmy nawiązujące do polskiej historii. To jest ważna rzecz, która troszeczkę przebija się do świadomości ludzi mieszkających na Zachodzie, no ale jeszcze ciągle jest dużo do zrobienia.
Krzysztof Truskolaski, jak trafiać do społeczeństwa? Że tak powiem masowo.
Na pewno trzeba edukować. No, myślę, że wszyscy w Polsce wiedzą, że Polacy i Polska była ofiarą II wojny światowej, a nie agresorem, tak? Tak jak przedstawia to prezydent Rosji. Nie ma zgody na takie słowa i trzeba o tym po prostu głośno mówić.
No ale jak trafić do społeczności międzynarodowej, bo jak tylko my będziemy się utwierdzali w naszych opiniach, to pójdzie taka fama, że no znowu ta polska rusofobia dała o sobie znać.
Oczywiście, jednym oświadczeniem tego nie załatwimy. To musi być długofalowa polityka historyczna. Trzeba rozmawiać z partnerami z Unii Europejskiej. Trzeba im mówić, jaka była prawda, jeżeli ktoś ma wątpliwości, bo to też nie zawsze jest tak, że ktoś ma wątpliwości. I trzeba po prostu edukować społeczeństwo. Ja cieszę się, że tutaj politycy z polskiego parlamentu mówią jednym głosem, bo to jest ważne, żeby odkłamywać kłamstwa prezydenta Putina, bo nie dokończyłem. Ja nie wiem, jaki jest długofalowy cel.
No właśnie, jaki jest długofalowy cel.
Nie wiem, jaki jest długofalowy cel prezydenta Putina, ale na pewno krótkofalowo chce pan prezydent siać zamęt. Chce również, moim zdaniem, zobaczyć, czy inne kraje Unii Europejskiej wstawią się za Polską, czy będą milczeć. Mam nadzieję, że tak, chociaż wiadomo, że
no, że nie będą milczeć, tylko się wstawią za nami.
No to oczywiście. No, moim zdaniem to jest oczywiste. Mam taką nadzieję, że inne kraje europejskie, tak jak pani ambasador Stanów Zjednoczonych, no jasno stwierdziła, jaka jest prawda. Taką reakcję też bym oczekiwał od innych krajów Unii Europejskiej. No, oczywiste jest to, że niestety pozycja Polski w Unii Europejskiej no nie jest tak mocna jak kilka lat temu, ale przy takich kłamstwach prezydenta Putina no nie powinniśmy tutaj oglądać się na obecną sytuację, tylko powinniśmy po prostu odkłamywać te słowa Putina. Jaki jest cel długofalowy? Tego nie wiem. Zobaczymy, co planuje prezydent Putin. No, wiadomo, że prezydent Putin...
Poza defiladą z okazji Dnia Zwycięstwa w Moskwie.
prezydent Putin no, naraził się i Polsce, i Ukrainie, i Unii Europejskiej przez ostatnie lata. No, w szczególności Ukrainie, jak Rosja zajęła tereny ukraińskie. No i niestety teraz nie mówi się już o tym głośno. Jakby przeszliśmy do porządku dziennego, tak, że no, Rosja zajęła i tak naprawdę nie wiadomo, czyje są te tereny.
No i fajnie, pojechałem pociągiem na Krym, nie?
No właśnie. Ale nie mówimy też o tym, że tam nadal trwa wojna, że Ukraińcy nadal walczą tam. Ja często rozmawiam z politykami ukraińskimi, którzy mówią, że no, tam jest wojna, tam jest regularna wojna, ale niestety już nikt się tym nie interesuje. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale o tym też głośno należy mówić, że Rosja nielegalnie zajęła Krym, tak? I inne tereny ukraińskie. I o tym trzeba głośno mówić.
I to przypominać.
I najważniejsze jest to, że to nie są tereny rosyjskie, tak? To nadal są tereny ukraińskie, no, okupowane przez Rosjan.
To znaczy, myślę, że Putin po prostu próbuje poprzez te słowa sprawdzić, jakich mamy, jak wygląda nasza współpraca międzynarodowa w ramach Unii Europejskiej, również w ramach świata. To znaczy, to co mówimy, że bardzo istotne jest to, żeby oprócz rządu polskiego stanowisko zajęły inne rządy. Teraz pojawia się pytanie, czy one zajmą i w jakim zakresie i jak zdecydowane.
Czyli co, powinniśmy rozpocząć taką kampanię?
Myślę, że tak.
Nasz premier powinien odwiedzić wszystkie na przykład państwa Unii Europejskiej.
Powiedzieć, ale powinniśmy zwrócić uwagę, że warto by było, żeby takie reakcje międzynarodowe pojawiały się, ponieważ w przypadku, tak jak pan poseł wspominał, w przypadku Ukrainy sprawa przycichła. Myślę, że kolejne próby zakłamywania historii, czy zakłamywania faktów historycznych, czy zakłamywania granic, tak jak to ma miejsce w przypadku Ukrainy, bo przecież ta wojna nie była wojną otwartą. Wpuszczono zielonych ludzików, którzy, że tak powiem, nielegalnie zajmowały różne obszary na terenie państwa, blokowały dojazdy i w ten sposób ta wojna się odbywała. Tak naprawdę, szczerze mówiąc, no to była wojna, którą można by było nazwać, że to jest pewnego rodzaju terroryzm wspomagany przez państwo na terenie zachodniej Ukrainy. Tak odbywał się ten konflikt zbrojny.
Wschodniej Ukrainy.
Na terenie wschodniej Ukrainy, ponieważ nieoznaczone wojska weszły w sposób nieuprawniony na teren innego państwa, zaczęły wywierać naciski najpierw na jednostki wojskowe, potem na ludność cywilną. To jest ewidentne działanie terrorystyczne.
Czyli czegoś się nauczyli z 17 września 1939 roku, oficjalnie nie wchodząc na teren Ukrainy.
Ale ta sprawa przycichła. Z Białorusią sprawa jest załatwiana w sposób gospodarczy. Putin chce rozszerzać swoją strefę wpływów i przymierza się po prostu. Chce zobaczyć, jakich mamy sprzymierzeńców, jak zdecydowanie zareagują na najmniejsze pierwsze sygnały, bo to chodzi o to, żeby takie reakcje zdusić w zarodku, bo wtedy widać, że ta Europa, czy ten świat jakiś jest zjednoczony. Jeżeli tych reakcji nie będzie, no to wypadniemy słabo. Za 2 lata będziemy mieli kolejną próbę, za następnych 5 lat kolejną, a potem może faktycznie
W przyszłym roku możemy mieć radzieckich żołnierzy czy rosyjskich żołnierzy na białoruskiej granicy.
I możemy mieć również jak gdyby tą sytuację, więc my tutaj powinniśmy jak gdyby reagować bardzo intensywnie. Natomiast jeżeli to będą reakcje naszych sojuszników czy partnerów gospodarczych tylko i wyłącznie wymuszone przez prośby premiera, to będzie to niedobrze, bo najlepiej to wygląda i bo Putin będzie wiedział, jeżeli to jest ruch samoistny, bo wtedy decyzję tą, bo wtedy no, Federacja Rosyjska posiada bardzo dobry wywiad. Nie tylko, że tak powiem, wojskowy, ale również polityczny, tak? W związku z tym oni będą wiedzieli, czy to są reakcje wymuszone, czy my te reakcje kupiliśmy, czy to jest reakcja naturalna. Jeżeli te reakcje będą naturalne, dla nas jest to sytuacja korzystna. A to, że Putin będzie próbował, będzie na pewno próbował.
Czyli co, powtórka z 1939 roku. Przypomnijmy, że od 1 września do 17 Stalin czekał. Czekał na reakcję z Zachodu, na agresję niemiecką na Polskę i dopiero jak się zorientował, kiedy dotarły do niego informacje, że Zachód się nie ruszy, dopiero wbił nam ten nóż w plecy.
Znaczy, miejmy nadzieję, że sytuacja nie jest już
na granicy konfliktu.
Tuż przedwojenna. No, na razie jeszcze wojska rosyjskie chyba nie stoją na granicy z Polską. Nie przeszły przez terytorium Białorusi i podpukać, miejmy nadzieję, że wojna za chwilę nie wybuchnie, jak pan zasugerował.
Natomiast, nie, tylko mówię o tym.
Natomiast zgadzam się z poprzednikiem, że jest to taka próbka sprawdzenia tego, czy sojusz państw zachodnich działa. Nawet niekoniecznie Unii Europejskiej, ale także NATO, czy tu będą jakieś reakcje. Przypomnijmy, że na razie rzecz rozgrywa się w sferze propagandy i próby zmiany historii. Miejmy nadzieję, że oprócz Polski polityków także inni pamiętają o podstawowych prawdach historycznych związanych z II wojną światową i że atak, nieprawdziwy atak na jedno z państw zachodnich spotka się ze zdecydowaną reakcją innych państw. Jak będzie, zobaczymy. Tu też zachowania naszych polityków w Unii Europejskiej są dosyć istotne. Przypomnę, że jeszcze niedawno nasi politycy także atakowali w Parlamencie Europejskim czy na salonach europejskich polski rząd i polskie władze. To na pewno nie sprzyja dzisiaj jednolitej reakcji państw zachodnich. Generalnie uważam, że w sprawach polityki zagranicznej powinien być swego rodzaju konsensus pomiędzy najważniejszymi siłami politycznymi, bo brak tego konsensusu osłabia nasze państwo, każde państwo. Ja ze zdumieniem powiem szczerze, przyjmowałem czasami wypowiedzi niektórych polskich polityków na temat polskiego rządu i polskiego państwa. Przypomnę, że także z naszej części Europy, nawet gdy dzieją się jakieś konflikty wewnętrzne, to politycy z różnych opcji politycznych na zewnątrz występują jednolicie. Dobrze, aby Polacy z tej lekcji Putina także wyciągnęli jakieś wnioski i w przyszłości trochę zmienili swoje podejście do polityki zagranicznej. Oby to była jedna z dobrze wykorzystanych lekcji, którą nam daje Putin.
A za chwilę będziemy próbowali przewidzieć wydarzenia przyszłego roku, bo przypomnę, kończy się właśnie rok obecny, 2019. Na zakończenie o nowym całym 2020 roku. Co będzie najważniejszym wydarzeniem, czy tylko wybory prezydenckie? Dariusz Piątkowski.
Wybory prezydenckie na pewno będą taką kulminacją naszej polityki wewnętrznej, bieżącej. Z wydarzeń historycznych na pewno setna rocznica bitwy warszawskiej, ale i także trzeba przypomnieć o 40. rocznicy powstania Solidarności. Ze spraw międzynarodowych, przynajmniej tych europejskich, na pewno bardzo ważnym elementem będą negocjacje nowej perspektywy unijnej, nowego budżetu na 7 lat i wszystkie zawirowania z tym związane. To pewnie będzie niekończący się serial obfitujący w wiele dramatycznych zwrotów akcji.
Czy także skonsumowanie Brexitu.
Tak, który już ma być w końcu stycznia. Przecież to też będzie tworzyło zupełnie nową rzeczywistość wewnątrzunijną, ale i także tę finansową unijną. Jak sobie państwa unijne z tym poradzą, to jest na razie ogromna zagadka. My oczywiście, tak jak zresztą większość państw Europy Środkowo-Wschodniej, będziemy walczyli o jak największy budżet w tych dziedzinach, które dotąd dla nas tradycyjnie były ważne. Poza rolnictwem to także Fundusz Spójności. Ale słyszymy także przecież pomysły polityków unijnych o tworzenie zupełnie nowych funduszy, które miałyby być przeznaczone na zupełnie nowe cele, dotąd nierealizowane.
Tak zwane technologiczne.
Na przykład.
Piotr Kuśnieruk.
Pan minister wspomniał tutaj o najważniejszych wydarzeniach, więc one są jak gdyby oznaczone w dacie, w kalendarzu i są przewidywalne. Ja chciałem zwrócić uwagę na trendy, które w przyszłym roku będą ewidentnie społecznie następowały. To znaczy obserwuję, że i jestem przekonany, że będzie stale pogłębiał się trend związany z wzrostem świadomości ekologicznej społeczeństwa. I tutaj wszelkie ruchy ekologiczne, świadomość ekologiczna, zakupy, używanie produktów, które nie szkodzą.
Mam nadzieję, że to wzmocni polskie rolnictwo.
Może wzmocni polskie rolnictwo, ale to myślę, że ten rok 2018 i 2019 przełamał ten trend i ta świadomość już bardzo mocno wzrosła. Drugim dosyć ciekawym trendem, moim zdaniem politycznym, jest wzrost obecności kobiet w Sejmie i aktywności tych kobiet. Wcześniej w Sejmie nie dostrzegałem, że tak powiem, takiej aktywności, czy w polityce. Teraz widzę więcej aktywnych kobiet, mądrych, młodych, zaangażowanych. To też wygląda dobrze. Myślę, że ten przyszły rok jak gdyby powiększy ten jak gdyby kolejny istotny trend społeczny.
Krzysztof Truskolaski.
W 2020 roku kończy się maraton, polski maraton wyborczy. No, zaczęliśmy od wyborów samorządowych rok temu, później europarlamentarne wybory na wiosnę tego roku, wybory parlamentarne w październiku, no i najprawdopodobniej w maju wybory prezydenckie. No, bardzo ważne wybory. Polacy wybiorą, czy chcą, aby kontynuował swoją misję prezydent Andrzej Duda, czy jednak jakaś inna polityka głowy państwa jest potrzebna dla polskich obywateli. Zobaczymy. Ja oczywiście będę się angażował w kampanię Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która jest kandydatką Koalicji Obywatelskiej. No, czeka nas na pewno politycznie bardzo ciekawy rok do maja, ale po maju też, bo jeżeli okaże się, że prezydent będzie z innej frakcji politycznej, może nie chcę powiedzieć opcji, no bo prezydent jest bezpartyjny, ale frakcji politycznej niż rząd i partia rządząca, to naprawdę czeka nas bardzo ciekawy drugi półmetek roku. Kto wie, czy może jeszcze inne wybory nas nie czekają. Tego nie wiadomo, tu możemy tylko gdybać, tak jak pan redaktor powiedział, że możemy gdybać, tak? No to jest tylko i wyłącznie gdybanie. Zobaczymy, co wydarzy się w tym 2020 roku.
Czy Brexit nie wpłynie w ogóle na cały ten 2020 rok? Myślę tutaj na przykład o dużej skali powrotów z Wielkiej Brytanii.
Rozmawiałem akurat w czasie świąt ze znajomymi. Niestety duża część Polaków, która funkcjonuje w Wielkiej Brytanii, stanowi naprawdę wysoko wykwalifikowane kadry. Na ułatwionych warunkach dostanie obywatelstwo brytyjskie, więc powroty tych osób, na które my tak naprawdę czekamy, żeby zasiliły gospodarkę nie tylko swoimi rękami do pracy, ale również swoim umysłem i kontaktami międzynarodowymi, nas niestety nie czekają. Bardzo dużo dokumentów ostatnio się wydaje i te osoby, które dotąd miały niezałatwione sprawy obywatelstwa, bardzo aktywnie te obywatelstwo sobie załatwiają. Podobne trendy dzieją się, że tak powiem, w Irlandii, więc nie sądzę, żebyśmy spotkali się z falą powrotów takich, jak się spodziewamy. Być może duża grupa rzędu kilkadziesiąt, może 100 tysięcy wróci, ale na
więcej nie ma co liczyć.
1 200 000 Polaków w Wielkiej Brytanii nie mamy co liczyć. Oni tam zostaną już na stałe. I myślę, że Brexit zamknie im drogę powrotu, bo oni jednak opowiedzą się po stronie brytyjskiej. Będziemy mieli po prostu w Wielkiej Brytanii bardzo dużą Polonię, która jeszcze się rozszerzy, bo była po II wojnie światowej spora, a teraz będzie większa.
Serial pod tytułem Brexit już ciągnie się coraz dłużej. No, Boris Johnson, który po raz kolejny został premierem, obiecał, że w styczniu ten Brexit nastąpi. Czy to będzie styczeń? Zobaczymy. Też te daty już były tak wiele razy przekładane, że szczerze mówiąc, ciężko mi w to uwierzyć, że już w styczniu wydarzy się Brexit, bo chciałbym przypomnieć, że już rok temu miał być Brexit, te pierwsze...
Mam nadzieję, że złośliwie nie wybiorą 8 bądź 9 maja, czyli Dnia Europy.
Zobaczymy, ale no, Polacy, którzy już się zadomowili na Wyspach Brytyjskich, no będzie ciężko ich niestety ściągnąć z powrotem do naszego kraju. Chociaż ja mam nadzieję, żeby tutaj troszeczkę optymizmem powiać, mam nadzieję, że niektórzy jednak zdecydują się na powrót do naszej...
To zaczniemy od pana życzenia, bo koniec roku.
Szanowni państwo, w związku ze zbliżającym się nowym 2020 roku, chciałbym życzyć przede wszystkim spokoju, odpoczynku i zdrowia, bo to chyba jest najważniejsze i wszystkiego, co państwu się zamarzy w tym nowym roku, aby to wszystko się spełniło.
Piotr Kusznier.
Mieszkańcom Podlasia życzę wszystkiego, co najlepsze, co są sobie w stanie wyobrazić. Od najlepszego zdrowia po najlepszy kontakt z rodziną i
grubych
również najlepsze
samopoczucie.
Również najlepszych wynagrodzeń, jeżeli komuś to pasuje. Więc pojęcie najlepsze w przyszłym roku powinno być, że tak powiem, dla mieszkańców Podlasia naprawdę bardzo istotnym stwierdzeniem.
Dariusz Piątkowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dobrego zdrowia, życzliwych ludzi wokoło, jak najmądrzejszych wyborów, także politycznych, aby Polska rozwijała się równie dynamicznie jak dotąd.
I żebyśmy zwyciężyli w tej historycznej rozgrywce z Putinem. Dziękuję panom bardzo. Naszymi gośćmi byli Dariusz Piątkowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję państwu.
Piotr Kusznieruk, szef SLD na Podlasiu.
Dziękuję państwu.
I Krzysztof Truskolaski, poseł Koalicji Obywatelskiej.
Dziękuję.
Również dziękuję za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.